Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Jesteśmy w serii, która nazywa się Biblia Basics. Dlaczego i jak czytać Biblię? I wiecie, tak sobie myślałam, że to jest dość zabawne, że w kościele tłumaczymy, czemu mamy czytać Biblię. Bo to jest taka sytuacja, jakbyś poszedł do dentysty, miałbyś dziury w zębach, siedziałbyś na tym fotelu z rozdziabioną paszczą, a dentysta stałby nad tobą i by ci tłumaczył, że mycie zębów i w ogóle zajmowanie się swoją jamą ustną jest po prostu kluczem do tego, żeby nie być w miejscu, w którym jesteś na tym fotelu. I nie wiem, czy ta analogia gdzieś was spotyka, bo to nie chodzi o to, że jeśli właśnie jesteście tylko w złym miejscu, to powinniśmy czytać Biblię, ale to jest dokładnie to, co powiedział dzisiaj David, że są sezony w naszym życiu, kiedy jesteśmy przed Bogiem skruszeni, są sezony i wierzę, że będzie ich jak najwięcej, gdzie będziemy przed Bogiem z wdzięcznością, ale niezależnie od tego, w jakim jesteś sezonie, czytanie Biblii, słuchajcie, jest tak zwanym must have. I jak dzisiaj tutaj przychodziłam, dokładnie przyjechałam, a potem się spociłam w tych długich spodniach, idąc 15 kroków, ale wiecie, chciałam się tak ubrać, no tak się zakryć w kościele, to wiecie, modliłam się i mówiłam sobie, Boże, naprawdę modlę się o to, żeby to dzisiejsze słowo, które wierzę, że nie jest ani tylko ze mnie, ani tylko dla mnie, było czymś, co będzie budziło waszą pasję i budziło waszą miłość do tego, żeby karmić się Bożym Słowem. Żeby codziennie karmić się Bożym Słowem. Żeby codziennie to Słowo połykać, żeby się tego uczyć. I może jesteś z kościoła tradycyjnego, może jesteś z kościoła ewangelicznego, a może pochodzisz z rodziny, gdzie w ogóle nie mówiło się o Bogu. To nie ma znaczenia, bo wszyscy są tutaj mile widziani i to nie ma znaczenia, bo każdy z nas może sięgnąć po Biblię i każdy z nas może z tej Biblii czerpać. Amen. I słuchajcie, ja dzisiaj stoję przed wami, ale to jest też moja modlitwa, dla was, za mnie, żebyśmy byli w stanie Bogu oddawać swoją przestrzeń, tak jak dzisiaj śpiewał i prowadził nas w uwielbieniu nasz zespół. Żebyśmy umieli brać, żebyśmy umieli czerpać, żebyśmy umieli rozumieć Boże Słowo. I może niektórzy z was, i ja się pod tym podpisuję, może musimy wrócić do tej pierwszej pasji i tego stania i bycia zakorzenionym w Bożym Słowie. Wiecie, kiedy ja zaczęłam w swoim życiu szukać Boga, a to już było kilka lat temu, więc chciałabym, dlatego o tym mówię, że przypominam sobie często te sezony w moim życiu, chcę, żeby one nie były tylko pamiątką, chcę, żeby to, jak żyję dzisiaj, było kontynuacją albo żeby było większe, żeby to działało niczym kula śniegowa, żebyśmy wzajemnie zarażali się Bożym Słowem, żebyśmy razem tym Słowem się karmili. Ale pamiętam, kiedy ja szukałam Boga w swoim życiu, kiedy stwierdziłam, że okej, mogę wyznać Go słowami, mogę śpiewać do Niego, mogę się modlić, ale chcę też czytać Boże Słowo, bo przecież podobno jest taka książka, która nazywa się Biblią, która jest świętą księgą, przez którą Boże Słowo ma do mnie mówić i myślę, dobra, zacznę czytać tą Biblię. Ale w ogóle nie wiedziałam, jak tą Biblię mam znaleźć. I słuchajcie, poszłam do mojego dziadka, w którego gabinecie są tysiące książek i mówię do niego, szukam Biblii. On mówi, Igusiu, to się dobrze składa, bo mam Biblię z 1800 któregoś tam roku i ta Biblia będzie idealną Biblią, którą możesz przeczytać. Myślę sobie, Boże, dobra, no to widocznie taką Biblię się czyta. Słuchajcie, przeczytałam tą Biblię całą, nic z niej prawie nie rozumiałam. Bo to było takie tłumaczenie, jakby mości Panie przyszedł do mości Pani. Szukałam tej Biblii, nie mam jej. Wiecie, ona podczas różnych przeprowadzek, a przeprowadzaliśmy się z Maćkiem tysiące razy, ona gdzieś po prostu pewnie jest, ale znalazłam bardziej współczesne tłumaczenie. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że dla mnie w tamtym czasie to nie miało znaczenia, czy ta Biblia ma tłumaczenie stuletnie, czy trzyletnie, czy jednodniowe. To było Boże Słowo, którym ja się chciałam karmić. To było Boże Słowo, które chciałam rozumieć. To było Boże Słowo, które chciałam, żeby kształtowało moje myślenie i zmieniało mój sposób bycia. I słuchajcie, to jest to, czego potrzebujemy jako osoby wierzące. Bo wiecie, czasami mi się wydaje, już zaraz przejdę do wersetu, ale czasami mi się wydaje, że nawet jako osoby wierzące, nie ma to znaczenia, z jakich środowisk pochodzimy, widzimy coś i weźmy nawet tą szklankę. I ta szklanka wygląda jak wygląda, ma pyszną wodę, no pyszka. Ale wiecie, czasami jest tak, że zbyt często skupiamy się na tak zwanych pierdołach i debatujemy za bardzo nad czymś, co tak naprawdę nie ma znaczenia. I mam tutaj na myśli taką metaforę i taką troszeczkę analogię do Pisma Świętego. Bo ktoś by powiedział, że w Starym Testamencie ta szklanka na pewno by tak nie wyglądała. A w Dziejach Apostolskich ta szklanka wyglądałaby inaczej. A w Nowym Testamencie Jezus na pewno pił z innej szklanki. No pewnie takich szklanek nie było. Ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak się pochylamy i jak czasami skupiamy się za bardzo na pierdołach i za bardzo skupiamy się na debacie, która nie ma sensu, zapominamy o tym, że jak sięgamy po Biblię, to sięgamy po wodę żywą. Sięgamy po to, co ma nas karmić, co ma nas napajać, co ma nas ożywiać, co ma sprawiać, że nie jesteśmy już w miejscu, w którym to nasze pragnienie nie zostało zaspokojone. I uwaga, nie ma to znaczenia, czy jesteś w dobrym sezonie swojego życia dzisiaj, czy w gorszym sezonie swojego życia, czy jesteś w miejscu startu, czy jesteś w miejscu mety, w jakichś decyzjach, które podejmujesz. Prawda jest taka, że Biblia jest tym, co macie napajać. Słowo Boże macie wypełniać, macie uczyć, macie prowadzić. Ma sprawiać, że czujesz, że będziesz się czuł, będziesz się czuła nasycona. Chciałabym, żebyśmy przeczytali jeden werset, bo dzisiaj jest o Biblii, ale będzie tylko jeden werset z Biblii. I może was zszokuje długością tego wersetu. I w ogóle, jak to jest połączone z tym, co chcę powiedzieć? W Mateusza w 3 rozdziale napisane jest, że a gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje i na nim spoczywa. I jeśli śledzicie nasze nauczania, nasze inspiracje, nasze kazania, to pewnie pamiętacie kazanie mówione przez Sandrę kilka tygodni temu. I ona właściwie używała tego samego wersetu. Ja zachęcam do tego, jeśli nie mieliście możliwości sobie posłuchać poprzednich kazań, słuchajcie, i tutaj taka dygresja. Dzielcie się, słuchajcie, tym podcastem z innymi. Naprawdę to są niesamowite rzeczy, które tutaj są mówione. Ja wierzę, że zresztą Biblia o tym mówi i zaraz sama tym jeszcze raz powiem. Wiara bierze się ze słuchania. I może czasami możesz się czuć niekomfortowo wrzucając coś, że jesteś w kościele, ale możesz poczuć się komfortowo wrzucając podcast, który jest nagrywany przez kościół. Nie wiem, czy wiecie, ale w naszym kościele wiele osób znalazło tutaj duchowy dom przez podcast. Nie wiem, czy wiecie, że nasz podcast, uwaga, reklama, jest w 5% najczęściej słuchanych podcastów na świecie na Spotify. To jest wielkie, to jest naprawdę wielkie. I nie dlatego, że my to nagrywamy, ale wierzę, że dlatego, że to jest siła Ewangelii, to jest siła tego, że mówimy na podstawie Biblii. Okej, o co chodzi? Jest werset, jest Jezus, Jezus został ochrzczony, on wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo i chciałbym, żebyście sobie wyobrazili trochę tę sytuację. Wiecie, to jest moment, kiedy Jezus się modli, to jest moment, kiedy Jezus jest ochrzczony, to jest moment, kiedy Jezus jest ochrzczony przez Jana Chrzciciela i generalnie Jan Chrzciciel mówi, że no on nie powinien chrzcić Jezusa, Jezus powinien chrzcić Jego. Wiecie, to jest jakby kontynuacja wydarzeń. Jezus stoi sobie w tym miejscu. Jezus przyjmuje ten chrzest i stoi i się modli i siada nad nim ta gołębica i potem napisane jest coś takiego i chciałabym, żebyście zakodowali ten jeden werset, który znajduje się po tym, ja go teraz przeczytam, ale chciałabym, żebyśmy mieli takie zrozumienie, że to, co powiedział Bóg w tamtym momencie, to nie jest tylko to, co Bóg powiedział wtedy do Jezusa. Jezus to usłyszał, wziął to do siebie, ale to jest napisane w Bożym Słowie, co oznacza również, że Bóg mówi to do ciebie. Amen? I co to jest? Mówicie amen, ale nie wiecie, co to jest, ale wierzę, że jak przeczytam, to powiecie głośniejsze amen. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój syn ukochany. źródło mojej radości. Wiecie, ja mam po prostu gęsią skórkę, jak to czytam. Dlatego, że to jest moment, kiedy Bóg wypowiada niesamowite, piękne rzeczy nad swoim synem, wypowiada prawdę, wypowiada błogosławieństwo, używa pięknych słów, mówi o tym, że on jest jego ukochanym, że jest źródłem mojej radości. Ale kiedy czytamy Biblię, kiedy stoimy na prawdzie, którą jest Biblia, mamy zrozumienie tego, że ty i ja jesteśmy synami i córkami. Że ty i ja zostaliśmy usynowieni. Że ty i ja zostaliśmy adoptowani. Dlatego kiedy Bóg wypowiada te słowa i rozlega się głos z nieba, to on mówi to również do ciebie, że ty jesteś jego ukochanym synem, ty jesteś jego ukochaną córką i jesteś źródłem mojej radości, to mówi Bóg. I to jest moja modlitwa, Kościele, o nas, żebyśmy żyli w tej prawdzie. Żebyśmy mieli zrozumienie tego, że wszystko, co wychodzi z Biblii, niezależnie czy jest ze Starego, czy z Nowego Testamentu, jest aktem miłości i aktem wychowania Boga w stosunku do nas. Wiecie, dzisiaj rano wrzuciłam na Instagram post, nie będę go czytać, ale możecie go sobie później tam przeczytać, jak chcecie, i Galiźniewicz Instagram. I pisałam tam o tym, że dzieci uczą się przez obserwowanie. I wiecie, jako dorośli stajemy się ekspertami, mówimy o tym, że to obserwowanie jest takie ważne, że musimy dbać o nasze zachowanie, że musimy podejmować odpowiednie decyzje, bo dzieci zupełnie nieświadomie do pewnego roku życia, niektórzy naukowcy mówią do 6, niektórzy do 10, niektórzy do 8, nieważne, chłoną jak gąbka. Tylko chciałabym to, co napisałam na tym Instagramie, to czym dzielę się dzisiaj z wami, przenieść do naszego życia. Bo na koniec dnia my jesteśmy dziećmi Bożymi, którzy również powinni chłonąć jak gąbka. Którzy również powinni uczyć się z obserwowania. I tutaj słuchajcie, mam takie pytanie, jak masz obserwować, jak masz się uczyć? Zresztą Biblia mówi o tym, że wiara bierze się ze słuchania. Jak masz słuchać, jak masz tą wiedzę wdrażać w swoje życie, jak masz wykonywać konkretne zachowania, kiedy nie korzystasz z tego. Bo wiara bierze się ze słuchania. Te słowa, które Bóg wypowiedział nad Jezusem, które wierzę są wypowiedziane również nad nami, że jesteś ukochanym, ukochaną, jesteś źródłem mojej radości, idzie o krok dalej. Bo czasami się zbyt często przyzwyczajamy do tego i często słyszymy to w Kościele, ale prawda jest taka, że Bóg ma dla ciebie konkretny plan. Bóg ma konkretny plan dla twojego życia i to jest dokładnie to, co dzisiaj powiedział David. Nikt się nie ustawiał, to jest zbieg wydarzeń, tak miało być. Bóg zaplanował dla ciebie konkretny plan, konkretne życie, konkretne odpowiedzialności, które są częścią posiadania tego niesamowitego życia, które mamy. Każdy z nas ma konkretne role, każdy z nas ma konkretny Boży plan. Każdy z nas ma konkretne misje do spełnienia. I wiecie, nie rodzimy się z listą zadań do wykonania, nie rodzimy się z nazwanymi rolami. To jest proces, przez który przechodzimy, to jest proces uczenia się, to jest proces bycia dzieckiem Boga, który prowadzi nas w odpowiednie miejsca. Jeśli jesteś rodzicem albo masz wokół siebie małe dzieci, to patrzysz czasami na to dziecko i widzisz już konkretne talenty, widzisz konkretny charakter, widzisz konkretne obdarowania, masz świadomość tego, że nad tym dzieckiem są konkretne cele ze względu na to, co jest w nim w środku. Ale jest coś, co jest potrzebne. Wiecie, jest coś, co jest potrzebne, żeby to wszystko się dokonało, żeby nie było tylko przypadkiem, żeby nie było tylko ekscytacją, żeby nie było tylko momentem. To są granice. Każdy z nas potrzebuje zdrowych granic w życiu. Każdy z nas. I wiecie, mówię to jako pastor, bo czasami rozmawiając z ludźmi, mając jakieś rozmowy, tak zwane duszpasterskie, często ludzie mówią, że brakowało mi granic w moim życiu, w moim młodzieńczym życiu. Albo było tak, że tych granic było zbyt dużo, wychowywałem się w domu, który był zbyt restrykcyjny i teraz chcę zupełnie inaczej. Wiecie, Biblia nie jest żadnymi sidłami, nie jest jakąś siatką, która macie po prostu objąć, która macie nie wypuszczać, która ma sprawić, że czujesz się uziemiony. Biblia jest świętą księgą, dzięki której my możemy sprawdzić nasze granice. To jest taki przewodnik, który dobry ojciec zostawia swojemu dziecku. To jest wyposażenie, to jest dziedzictwo. To jest zrozumienie tego, że w momencie, kiedy masz jakiekolwiek pytania, na które może dzisiaj nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi, może szukasz mądrości, możesz otworzyć tą świętą księgę i wierzę, że Bóg będzie do ciebie personalnie mówił. Wiecie, to jest też taki czas na testowanie Boga. Dlatego, że w momencie, kiedy sięgamy po Biblię, to jest święte słowo, to jest żywe słowo i to jest słowo, które będzie sprawiało, że ty będziesz czuł, ty będziesz czuła, że Bóg personalnie mówi do ciebie, że Bóg personalnie mówi do twojego sezonu życia, że Bóg personalnie pokazuje ci, co masz zrobić, jakie decyzje masz podejmować. To są te granice, które stawia Bóg. To jest po prostu niesamowite. Wiecie, a kiedy nie sięgamy po Biblię, to zaczynamy być w takim miejscu, w którym dużo debatujemy, w którym nad wszystkim się zastanawiamy. Wszystko jest prawdą, wszystko jest kłamstwem, wszystko jest białe, wszystko jest czarne, wszystko jest szare. Zdrowe rodzicielstwo to jest rodzicielstwo, które umie również stawiać granice. Zdrowe rodzicielstwo to jest rodzicielstwo, w którym dziecko czuje się bezpiecznie, które czuje się kochane, tak jak powiedział Bóg. Jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości, ale jesteś też moim dzieckiem, któremu stawiam i wyznaczam pewne granice i zostawiam pewien plan do wykonania. Tylko zagłębij się w moje słowo. Zacznij czytać, zacznij odkrywać, zacznij żyć planem, który dla ciebie przygotowałem. Wiecie, czasami zbyt mocno i zbyt intensywnie przeglądamy się w oczach innych ludzi, a za mało przeglądamy się i czytamy Biblię. I myślę sobie, i chciałabym to powiedzieć, że Biblia ma mnóstwo różnych historii, ale jest jedna, która dla mnie jest po prostu takim bardzo dużym wydarzeniem w życiu Jezusa. Wyobrażam sobie, że w Jego życiu to też było duże wydarzenie. Ale nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy Jezus był kuszony. Jezus był kuszony 3 konkretne razy w konkretnej sytuacji przez diabła. I to były konkretne rzeczy. Wiecie, bibliści rozkładają to na części pierwsze i z tego można byłoby zrobić wspaniałe kolejne kazania i może na to przyjdzie też czas, bo warto się nad tym pochylić, ale to, co chciałabym, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, to to, że szatan, diabeł, który jest jak lew ryczący, przyszedł, by kusić Jezusa, który był zapieczętowany, gdzie było powiedziane, że jest ukochanym synem, że było powiedziane, że jest umiłowanym synem, był człowiekiem, ale był Bogiem, który rozumiał swoje talenty, który rozumiał swoje obdarowania, który rozumiał misję, którą ma wykonać tutaj na ziemi. I oczywiście on nie dał się skusić. Dlatego, że stał na Bożych obietnicach, stał w Bożej prawdzie, stał w usynowieniu, w zrozumieniu tego, kim jest i co ma tutaj do wykonania. A jak często my nie jesteśmy w takim miejscu? I nie mówię tego, żeby cię urazić, mówię to również do siebie, że w momencie, kiedy masz sezon w życiu, gdzie twoje zrozumienie usynowienia nie jest tak mocne, jak powinno być, kiedy twoje zrozumienie tego, że tylko Jezus, że stoję na Bożym Słowie, niezależnie od tego, co mówi mi świat, niezależnie co wygląda fajnie, niezależnie co jest dzisiaj trendy i co wygląda bardziej cool niż cokolwiek innego, co wyglądało tydzień temu, ja znam swoje granice i znam głos mojego Ojca, który mówi przez Pismo Święte i ja nie będę szła, nie będę szedł w stronę tej pokusy. Ja nie będę debatował, nie będę się zastanawiał, dlatego że na koniec dnia, za każdym razem, kiedy powiem rzeczom nie, którym powinienem powiedzieć nie, wyjdę jako zwycięzca i wyjdę większym zrozumieniem tego, co Bóg dla mnie przygotował. Wiecie, dzisiaj David o tym powiedział i właśnie dlatego chcę do tego nawiązać, że życie jest usłane różami, ale nie tylko. Życie osób wierzących jest usłane różami, ale nie tylko. I słuchajcie, zejdźmy z mitu, że jak jesteś wierzący, niezależnie czy jesteś w kościele tutaj, czy jesteś w kościele tradycyjnym, nie ma to znaczenia. Jeśli jesteś osobą wierzącą, będziesz miał szczęśliwe momenty i będziesz miał trudne momenty. Będziesz miał momenty radości i momenty wdzięczności i momenty złości. Jo, zarymowałam. To się będzie działo, bo to jest życie. Ale są dwie bardzo ważne rzeczy. Masz konkretny plan, masz konkretną misję nad swoim życiem. Jesteś powołany przez największego Boga. Jesteś Jego synem, jesteś Jego córką, jesteś umiłowany, jesteś ukochany, jesteś usynowiony, jesteś adoptowany przez Niego. Całe dziedzictwo, które Bóg zostawia, zostawia również Tobie. Ale Bóg jest też dobrym Ojcem, jest mądrym Ojcem, który umie stawiać granice. I te granice są jasne i klarowne. I one są realne i są żywe, jeśli chodzi o Stary Testament i jeśli chodzi o Nowy Testament. Te granice są żywe i są prawdziwe, jeśli chodzi o historię osób ze Starego Testamentu i historię z Nowego Testamentu. To jest Biblia, która jest całością. I Kościele, dzisiaj, tak jakbyśmy byli u tego dentysty, o którym wam powiedziałam, chcę zadać wam pytanie, kiedy ostatnio pamiętasz, że Bóg, twój Ojciec, Bóg Święty, mówił do ciebie przez swoje święte słowo, kiedy czytałeś Biblię? Nie kiedy uwielbiałeś i poleciały ci łzy, to też jest ważne. Nie wtedy, kiedy się modliłeś, to też jest bardzo ważne. Ale wtedy, kiedy czytałeś, kiedy pochyliłaś się nad Słowem Bożym, po to, żeby Bóg personalnie przez każdą literę, przez każdy przecinek, przez każdą kartkę, przez każdą stronę mógł personalnie mówić do twojego życia. I co ci powiedział? Do czego cię przygotowywał? Co ci przypomniał? Gdzie cię wzmocnił? Gdzie cię napomniał? Gdzie cię przytulił? Gdzie ci pobłogosławił? Bóg do nas mówi, a wiara bierze się ze słuchania. Bóg do nas mówi, a wiara bierze się ze słuchania. Słuchajcie, często myślimy sobie, że niektóre rzeczy są takim sloganem, że po prostu w świecie chrześcijańskim, w kościele niektóre rzeczy się przyjęły, ale to nie jest prawda, dlatego że wiele rzeczy, które są zasłyszane w kościele, do których się przyzwyczaiłeś, one wywodzą się z Biblii, ale w momencie, kiedy tej Biblii nie czytasz, to nie wiesz, o co chodzi. I zaczynasz debatować, i zaczynasz się zastanawiać, i zaczynasz krytykować. Weźmy sobie za przykład to, że kiedy jesteś nawrócony, kiedy oddajesz swoje życie Bogu, twój cały dom będzie zbawiony. To jest obietnica, którą Bóg zostawia. Dlaczego w kościele mówimy o tym, dlaczego ja mam takiego fioła na temat tego, żeby mówić o tym, że w kościele powinniśmy być zakorzenieni, że nie powinieneś być zakorzeniony sam, że powinieneś być zakorzeniony ze swoją rodziną, ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi. Bo dzisiaj może ci się wydawać, że jest super i wierzę, że super będzie za rok albo za dwa, ale to jest ten moment, kiedy twoje dziecko, niezależnie od tego, czy ma miesiąc, czy ma 15 lat, jego wiara się kształtuje w momencie, kiedy słucha. A słucha kiedy? Kiedy jest w kościele. Prosta rzecz. Kolejna rzecz. Czemu mówimy na temat miłość daje? Czemu mówimy o tym, że dawanie jest tak ważne? Dlatego, że w historiach, które opowiada Jezus, 70% Jego historii są to historie, gdzie On martwi się, dba o serce człowieka. W momencie, kiedy nie czytamy słowa, zaczynamy debatować i zaczynamy mówić, no tak, ale to był Stary Testament, przecież nie trzeba dawać dziesięciny, po co ofiara, wszystko jest nowe, przyszedł Jezus. No to czemu Bóg nie wyrwał Starego Testamentu z tej księgi? Albo wiecie, to jest obietnica, w której ja żyję, to jest coś, co dla mnie osobiście jest warte wszystkiego, dlatego że Biblia mówi o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy wierzący, kiedy jesteśmy nawróceni, jakby będziemy, jak to powiedzieć, to jest tak, jakbyśmy byli niczym taka nowa roślina, która się odradza. Że nie ma to znaczenia, jak wyglądały pokolenia przed tobą. Dlatego, że Bóg jest w stanie stworzyć kolejne tysiące, tysiące pokoleń po tobie, które będą wierzące, które będą kochały Boga. To jest moja obietnica, to jest to, co ja biorę dla siebie w momencie, kiedy czytam Biblię. Kocham moją rodzinę. Jestem wdzięczna za wszystko, co robili, ale mam świadomość tego, że są też różnego rodzaju, hello, często się o tym nie mówi, ale grzechy pokoleniowe, z którymi ja w tym momencie również się zmagam. Decyzje, które były podejmowane kilka pokoleń wcześniej, które zawsze mają wpływ na pokolenia, które idą dalej, ale ja nie chcę tego w swoim życiu, dlatego że ja mam zrozumienie tego, co powiedział Bóg, że ja jestem Jego umiłowaną córką. I On zostawia mi granice. On zostawia mi wychowanie. On jest w stanie mnie nauczyć, jest w stanie podejmować, pomóc mi podejmować decyzje. Po to, żeby te decyzje nie były takimi, których będę żałowała za kilka lat. Po to, żebym budowała swoje słowo, które wypowiadam, moje tak na Jezusie. Moje nie na Jezusie. Wiecie, wracając do Jezusa, z Jezusem było tak, że Jego tak było tak, Jego nie było nie. Dlatego, że On rozumiał serce Boga. On wiedział, kiedy powiedzieć tak. On wiedział, kiedy powiedzieć nie. I były sytuacje w Jego życiu. Wiecie, On nie był sam. Wiemy, jak to wyglądało. Jezus się modlił, byli wybrani apostołowie. To była grupa konkretnych ludzi z konkretnymi charakterami, z konkretnymi uwarunkowaniami, z konkretnymi przekonaniami. To nie była łatwa grupa. I to nie było też tak, że w momencie, kiedy Jezus podejmował jakąś decyzję i mówił, wychodzę z tego miasta, idę do innego miasta, muszę głosić Ewangelię, to każdy apostoł był szczęśliwy i mówił, no Jezus, super, że podjąłeś tą decyzję. Nie. On również słyszał sprzeciw, on słyszał sprzeciw też od ludzi. Jak czytamy Biblię, to wiemy, co się działo. Ale Jego tak było tak, Jego nie było nie. I kiedy moje tak może być tak, a kiedy moje nie może być nie? Kiedy mam zrozumienie Słowa Bożego? Kiedy mam zrozumienie tego, co Bóg dla mnie zostawił, w co mnie wyposaża, czego ode mnie oczekuje, co mi daje? Wiecie, banalny przykład, ale Biblia mówi o tym, żebyśmy byli albo zimni, albo gorący, żebyśmy nie byli letni dla Boga. Bo wiecie, dla mnie letność... I tylko chcę to pokazać przy tym przykładzie totalnie banalnym. Odnalazłam kartę kredytową Zosi. Ale letność polega na tym, że my do końca nie rozumiemy. Banalny przykład. Ale może to jest coś, co komuś pomoże. I nie jest to uwaga, żadna Ewangelia sukcesu. Uwaga, mam kartę plastikową. Nie proszę was o żadne datki. Ale to jest tak, jakbyś po prostu chodziła z taką kartą, którą zawsze masz w kieszeni i zawsze możesz z niej skorzystać. Ale po prostu nie masz wiary, że na tej karcie są odpowiednie środki. I tak samo jest z naszym życiem duchowym. Jesteśmy wyposażeni. Jesteśmy usynowieni. Jesteśmy ukochani. Jesteśmy wybrani, jesteśmy powołani do konkretnych rzeczy. A czasami nam się wydaje, że w momencie, kiedy mamy powiedzieć Bogu tak, w momencie, kiedy mamy zrobić kolejny krok, w momencie, kiedy mamy się zagłębić w Jego miłość, w momencie, kiedy mamy iść o krok dalej w naszym powołaniu, w momencie, kiedy mamy iść o krok dalej w naszej hojności, w momencie, kiedy mamy iść o krok dalej w naszym zaufaniu, to w momencie, kiedy powiemy to tak, to po drugiej stronie nikogo nie będzie. A to jest kłamstwo. Dlatego, że Bóg zawsze stoi po tej drugiej stronie. I Bóg zawsze tam na ciebie czeka. I tak jak mówi Biblia, Bóg czeka na twoje tak. On już ci powiedział tak. On po prostu czeka na twoje tak. I Kościele, chciałabym zachęcić nas do tego, żebyśmy naprawdę nie tracili czasu na pierdoły. Żebyśmy nie skupiali się na rzeczach mało ważnych, tylko na tym, co jest istotne. Żebyśmy skupiali się na tym, co Bóg do nas mówi. Bo w momencie, kiedy my chodzimy w tym usynowieniu, w momencie, kiedy my chodzimy w tym zrozumieniu, że Bóg jest naprawdę dobrym Ojcem, nasza rzeczywistość fizyczna, nasza rzeczywistość duchowa, rzeczywistość naszej rodziny, pracy, przyjaciół nie jest tylko emocją, tylko jest silnym fundamentem, na którym budujemy. Ale chciałabym wam coś jeszcze przeczytać. Wiecie, że ja często, był taki sezon, mówiłam w kościele o obietnicach, o rzeczach, które Bóg dla nas przygotował, o rzeczach, które Bóg chce nam dać, chce nam ofiarować. Ale one nigdy nie biorą się, one nigdy nie są wyssane z palca, one nigdy nie są wymyślone przeze mnie, nigdy nie są wymyślone przez żadną z osób, która ma przywilej mieć tutaj mikrofon i mówić i modlić się z wami i o was. Ale wiecie, moje serce jest czasami na maksa smutne, dlatego że mam wrażenie, że my zapominamy o tych obietnicach. My zapominamy o tym, co Bóg nam obiecał, co dla nas przygotował, z czym już stoi na wyciągnięcie ręki i czeka. I nawet nie wiem, czy czasami zapominamy, czy to nie jest brak wiedzy, no bo jak masz wiedzieć, skoro nie czytasz? Jak masz wiedzieć i zagłębiać się w te obietnice, w te przypowieści, w zrozumienie tego, że Bóg ma dla ciebie plan, że ty masz misję, skoro nie widzisz i nie karmisz się misją innych, która już została spełniona? Jest mnóstwo, słuchajcie, postaci w Biblii. Niesamowite kazanie powiedziane przez Dawida jakiś czas temu, kiedy analizował sytuację Noego, Jonasza, wieloryb. To nie ma znaczenia, z jakim podejściem czytasz tą Biblię. To nie ma znaczenia, czy patrzysz na to z uśmiechem, czy podkreślasz, czy z linijką coś czytasz. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że otwierasz to słowo i zaczynasz widzieć, że w Bożym Słowie są historie ludzi, którzy na początku sami nie mieli zielonego pojęcia, byli w różnych sytuacjach, ale za każdym razem, czy było dobrze, czy było źle, mówili Bogu tak. Umieli uszanować granice, wiedzieli, kiedy powiedzieć tak, wiedzieli, kiedy powiedzieć nie, wiedzieli, że jak popełnią błąd, mogą przyjść do Boga i szli dalej w tym życiu. Sam Jezus był taką osobą. Jego matka, Maria, była taką osobą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie młodą dziewczynę, nad którą stoi wielka życiowa misja. Bycia matką Zbawiciela. Ciekawe, czy ona w ogóle wiedziała, co to znaczy, kiedy podjęła się tego zadania. Ciekawe, czy rozumiała wszystkie konsekwencje tego, co będzie musiała przeżyć. Ciekawe, czy wiedziała i rozumiała, że będzie matką tego, który został później ukrzyżowany. Bo oczywiście były przepowiednie, były obietnice, ale w momencie, kiedy to ty masz wejść w te buty, tutaj zaczyna się mocne tak albo mocne nie. Nie bądźmy zimni, bądźmy gorący, ale nie bądźmy letni. Bo letnia osoba nie rozumie granic. Letnia osoba korzysta z granic w momencie, kiedy jest jej wygodnie, a nie korzysta z granic i nie korzysta z przykazań w momencie, kiedy jest jej niewygodnie. Biblia jest klarowna na każdy temat. Biblia jest klarowna na każdy temat. Słowo Boże jest realne, było i będzie. Było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Więc jeśli Biblia jest klarowna na każdy temat, a Słowo Boże jest realne dzisiaj, było wczoraj i będzie jutro, to dlaczego czasami tak dużo debatujemy? Dlaczego czasami nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożej prawdy do naszego życia i powiedzieć, okej, jestem usynowiona, jestem usynowiony, Bóg jest moim dobrym Ojcem, który wie najlepiej, czego potrzebuje. Chcę z Nim za rękę iść w mojej życiowej misji. Chcę iść za rękę i być dobrą matką, dobrym pastorem, żoną, przedsiębiorcą, przyjaciółką. Chcę robić to z Nim, dlatego że On jest Ojcem, który ma dla mnie wszystko przygotowane. I chcę, żeby moje tak było moim tak, moje nie było moim nie. Chcę, żeby cała moja rodzina służyła temu Bogu. Każde słowo Biblii. Każda linijka, każde zdanie jest nie tylko historią, ale jest obietnicą. Jest przepowiednią tego, co przyjdzie. Jest wspomnieniem tego, co było. To jest żywe słowo. Kościele, to jest żywe słowo. I moją modlitwą dzisiaj, jak zaraz będziemy śpiewać i uwielbiać Boga, jest to, żeby Duch Święty po prostu, nie chcę powiedzieć, że przyszedł, bo wierzę, że jest tutaj, ale żeby cię przekonał, żebyś wyszedł, żebyś wyszła stąd z pragnieniem otworzenia Biblii. Z pragnieniem zrozumienia tego, że Bóg bezpośrednio niczym dobry, najlepszy, kochający, umiłowany, wspierający Ojciec chce mówić do twojego życia. Chce mówić do twojego powołania, chce mówić do twoich talentów, chce mówić do twojej historii, chce mówić do historii twojej rodziny, chce mówić do historii pokoleń, które przyjdą po tobie. Dzisiaj możesz tego nie rozumieć, ale to, co budujesz dzisiaj, naprawdę w wierze, z Bożym błogosławieństwem, jest tym, co będzie się wylewać na następne pokolenia, które przyjdą po tobie. To jest coś, co ty możesz przyjąć dzisiaj. To jest coś, na czym możesz stać. Możesz żyć w poczuciu, że twoje mocne tak jest mocnym tak, dlatego że jest zbudowane nie tylko na wierze, ale zbudowane jest na obietnicach.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.